Wrzesień. 84 lata temu Niemcy napadli na Polskę. Krwawa wojna. Ale wtedy tylu było młodych ludzi. Naczytali się Sienkiewicza i walczyli w powstaniu sami skrzetuscy, wołodyjoscy, bochuny, kmicice. Odważni młodzi ludzie. W każdym pokoleniu chyba młodzi ludzie chcą bronić naszego kraju i są zdolni bronić. Tak mi się przynajmniej wydawało. Aha. No tak. Trzeba będzie samemu brać te karabiny. Dzień dobry. To już wrzesień. Sytuacja, którą pokazałem Państwu na wstępie, zdarzyła mi się naprawdę. Byłem w kawiarni literackiej w Krakowie i rzeczywiście rozmyślałem o nadchodzącej 84. rocznicy II wojny światowej i zacząłem myśleć o tym, no tak, ja już jestem stary. Moi koledzy też są starzy. Niedługo przestaniemy mieć zdolność bojową, zdolność do noszenia broni. Kto nas będzie bronił, jeżeli by teraz zdarzyła się jakaś agresja? No i stoliczek obok wykwitła para. Ona obcięta po męsku, jak to się dawniej mówiło, a on z troszkę bujniejszą fryzurą i brodą. Ona pije kawę, on dostał wodę, bo było gorąco tego dnia, żeby się nie zgrzał i robił na drutach. I w pierwszym odruchu pomyślałem, że może zmysły mnie łudzą, ale dyskretnie, na ile tylko mogłem, znowu spojrzałem. Obraz nie chciał zniknąć. Obraz był prawdziwy. Napisałem o tym w jednym z mediów społecznościowych. Oczywiście zaraz otrzymałem odpowiedź. Dlaczego pan jest taki nietolerancyjny? Albo ty stary durniu. Dlaczego chcesz nakazywać mężczyznom, czym mają się zajmować, a czym nie? Czemu chciałbyś rąbać drzewo, żeby twoi synowie rąbali drzewo, a nie robili na drutach i cerowali pończoszki? No i rzeczywiście, poczułem się trochę wystrzelony z tego ciągu pokoleń i z tej współczesności, o której ciągle staram się wam aktualnie opowiadać. No i tak sobie pomyślałem, co będzie z tymi chłopakami obciśniętymi rureczkami, jak im przyjdzie wziąć do ręki karabin. Czy czasem nie powkładają sobie luftych karabinów do sempiterny? Wiem, to taki koszarowy, nietolerancyjny humor. A tymczasem przecież mężczyźni są tacy wrażliwi. I tacy zagubieni w rzeczywistości. Kobiety są takie zdecydowane i takie męskie. A świat patrzy na to ze zgrozą. Chyba, mam nadzieję. Dobra, dość. W tym tygodniu dominujące informacje niestety dochodzą ciągle z Ukrainy, bo na Ukrainie właśnie mieliśmy dymisję ministra obrony narodowej, pana Riezniewicza, który podpadł już kilkukrotnie, właściwie pan Zełenski, prezydent, odgrywający rolę prezydenta Ukrainy, zapowiadał już na wiosnę tego roku, że może być dymisja ministra obrony. Wtedy chodziło o kurtki, że zamówiono zimowe, a przyszły zupełnie inne, letnie, bardziej niezbyt ciepłe. I z Turcji do tego nie przyszło ich tyle, co trzeba. Mówiąc krótko, cała Ukraina dowiedziała się o tym, że w czasie wojny, kiedy giną obrońcy Ukrainy, kiedy trwają mordercze walki, ktoś na zapleczu robi parszywe interesiki. Tym razem już pan Reznikow się nie ocalał, został zdymisjonowany, ale na jego miejsce przyszedł inny pan, którego nazwiska tak z tatarska brzmiącego nie zapamiętałem, a więc przeczytam. Rustam Omierow, który ponoć ma bardzo dobre kontakty z Turcją i świetne kontakty na Bliskim Wschodzie. Rosjanie natychmiast zaczęli go zohydzać, pokazując rzekomo jego zdjęcia w pełnym negliżu i poddającego się jakimś czynnościom innym, nazwijmy to, czynnościom innym, z własnym organem. To Rosjanie, oni wszystko potrafią zohydzić, nawet ministra obrony Ukrainy. Dla Ukraińców największym problemem, jak wynika ze wszystkich sondaży, jest wojna, ale zaraz po nim następuje kolejny problem, monstrualna korupcja. Z taką korupcją Ukraina na pewno nie będzie przyjęta ani do Unii Europejskiej, ani do sojuszu NATO. Pan Żeleński, walcząc z korupcją, zafundował swojej teściowej willę w Elgunie, o czym już Państwu mówiłem w zeszłym tygodniu. Sprawa się potwierdziła, rzeczywiście rzecz ma miejsce. Co więcej, właśnie w tym tygodniu w stan oskarżenia postawiona została deputowana z partii pana aktora Żeleńskiego, czyli z partii Sługa Narodu, której postawiono zarzut wydania kilkuset pozwoleń na wyjazd z kraju dla osób w wieku poborowym za łapówy. Za każdym razem łapówa wynosiła 5 tysięcy dolarów. Kilkaset razy 5 tysięcy dolarów daje okrągłą sumkę. Deputowana, no cóż, tak to było. Aresztowano też Ihora Kołomojskiego. To bardzo tajemnicza sprawa, bo Kołomojski to nie więcej tylko tatuś. Właściwie taki Geppetto, który wystrugał z kija pana Żeleńskiego i pozwolił mu na pewną swobodę ruchów, na jaką pozwala marionetkarz swojej marionetce. Naraz okazało się, że pan Żeleński w tajemnicy przed Kołomojskim zgromadził majątek wieluset milionów dolarów. Te wille to nie tylko w Elguna. Pan Kołomojski się zdenerwował, ale przeoczył moment, w którym stracił panowanie nad władzą. Teraz władzę sprawuje klika pana Żeleńskiego. A pan Kołomojski jest konkurentem i to szkodliwym. Podobnie jak pan Achmietow. To ukraińscy oligarchowie takiego pierwszego garnituru, którzy rozkradli największy majątek narodowy Ukraińców. Właściwie gdyby Ukraina była normalnym narodem, gdyby Ukraińcy byli normalnym narodem, to ci panowie wisieliby na latarniach jako złodzieje. Ale ponieważ są narodem sowieckim, nauczonym tego, co w Sowietach, no to rządzą nimi oligarchowie i rządzą różni. Okazało się, że pan Żeleński jest już silniejszym oligarchą niż pan Kołomojski, zatem Kołomojski został zamknięty. Kołomojski, jak wiecie, obywatel kilku narodów, posiada paszport izraelski, paszport ukraiński i bodaj chyba paszport amerykański, choć tego nie jestem pewien. Co roku Kołomojski wykładał ponad 10 milionów dolarów na światowy zjazd loży Chabad Lubavitch w Nowym Jorku. Skąd to wiem? Wiem to stąd, że co roku zjazdy te ochraniała firma Yuvala Aviva, mojego znajomego, byłego przywódcy komanda mordującego terrorystów z Czarnego Września, który mieszka w Nowym Jorku i prowadzi swoją firmę o nazwie Interfor. I tam co roku ochrania światowe zjazdy sekty Chabad Lubavitch, za które to zjazdy płacił Igor Kołomojski. Teraz z celi będzie płacił, nie wiem jak to będzie. Chabad Lubavitch otworzył także swoje podwoje w Krakowie, ma już podwoje w kilku innych polskich miastach, a w Dnipropietrowsku ma największą na świecie bożnice. Sekta Chabad-Lubawicz jest zasilana pieniędzmi Kolomoiskiego. No i cóż, warto do tego dodać, że znakomite interesy w Warszawie rozpoczął, i powtarzam to wielokrotnie, ale mam na to już dowody, Dmytro Firtasz. Jeden z trójki mafiozów rządzących gazem i ropą na Ukrainie i transportami tych surowców z Rosji. Od czasów powstania Ural Transgaz, za którym stał nie mniej, nie więcej, tylko Semion Mogilewicz. Ja robiłem o tym film i otarłem się kilka razy o im Mogilewicza i jego wpływy, także w Kijowie. Potem Ural Transgaz został przekształcony po wielkim skandalu, jaki wybuchł, bo w tym czasie Mogilewicz był poszukiwany listem gończym przez FBI za kradzież ponad $500 milionów z giełdy amerykańskiej, oszustwa. Wtedy zyskał pseudonim Don the Brain albo Brainy Don. Był ścigany, rozmawiałem z agentami, którzy ścigali i ścigają nadal Semiona Mogilewicza. Mogilewicz w końcu uciekł z Kijowa. Miał obywatelstwo już wtedy izraelskie i ukraińskie. Uciekł z Kijowa do Moskwy, gdzie dostał się pod skrzydła samego Władimira Putina. Wtedy założył firmę Arbat Prestige i handlował między innymi perfumami, damską konfekcją na najwyższym poziomie. I w pewnym momencie został pro forma aresztowany przez służby rosyjskie, które stwierdziły, że popełnił nadużycia podatkowe. I wtedy trwała przepychanka z Amerykanami, z FBI, że Rosja nie wyda Semiona Mogilewicza, ponieważ jest on skazany w Rosji, podejrzany w Rosji o czyny przestępcze. I tak Mogilewicz do dziś działa już bardzo po cichu w Moskwie. Jest bardzo poręcznym narzędziem Władimira Putina. Drugim narzędziem Putina jest Dmytro Firtasz, z którym tak ochoczo interesy robią niestety także protegowani byłego ministra, którego bardzo lubię, ale niestety prawdę lubię bardziej, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. To w tej wyborczej atmosferze warto wiedzieć, zainteresujcie się Państwo tym, kto robi interesy z Dmytro Firtaszem dziś w Polsce. Dmytro Firtasz oczywiście stroi się w piórka teraz patrioty ukraińskiego, który wspiera wysiłek zbrojny Ukrainy. No cóż, każdy może mówić o sobie, co mu się żywnie podoba. Fakty mówią o tych ludziach inaczej. W międzyczasie gdzieś zniknęli z horyzontu polskiego panowie Jankielewicz i Smołokowski, słynni autorzy firmy JNS, dostarczającej ropę do rafinerii w Płocku. W tej chwili ta firma się już nazywa zupełnie inaczej, pogubiła tropy, a poszukiwania agentury rosyjskiej trwają. I ABW nie wie, skąd się wzięły te wielkie interesy. ABW nie wie, jak Rosjanie dzisiaj robią ogromne interesy przez Warszawę. ABW nie wie, jak firma posiadająca nabrzeża w Szczecinie i w Świnoujściu, strategiczne nabrzeża przeładunkowe, została przejęta przez ludzi powiązanych z Aleksandrem Łukaszenką, jego synem. ABW nic z tego nie wie. Jak już łapią szpiegów, to 12 Ukraińców i 4 Czech, Białorusinów i Rosjanina. Nie było tam żadnego Gruzina przysłowiowego. To też niezwykłe. Nawiasem mówiąc, w sieci ukazały się filmiki rozszerzające tło zajścia na bulwarach wiślanych w Warszawie, gdzie polscy młodzieńcy zostali pobici przez osobników wrzeszczących Sława Ukrainu i żądających, żeby Polacy wrzeszczeli ten upadlający durny ryk. Polacy nie wrzeszczeli, zostali pobici, przyjechała policja i właściwie nie zareagowała jak należy. Filmy o tym zdarzeniu ukazały się już w sieci. Są nawet wywiady z pobitymi Polakami, którzy nie mają wątpliwości, że bili ich ludzie, którzy zaciągali z ukraińska i mówili z ukraińskim akcentem. Ale jeżeli już, to policja mówi Gruzini. Jacyś znowu Gruzini nabroili. Wszędzie jak nabroili, to Gruzini. Tymczasem zaczyna się głośno mówić o tym, że zacznie obowiązywać wreszcie normalna umowa pomiędzy Kijowem i Warszawą o ekstradycji ludzi odpowiedzialnych za przestępstwa. Jednym z przestępstw jest uchylanie się od służby wojskowej w czasie wojny. Według danych Straży Granicznej przez polską granicę uciekło ponad 80 tysięcy mężczyzn w wieku poborowym. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że było ich o wiele więcej. Wszyscy uciekali za łapówki. To były łapówki poczynając od 2000 dolarów, a na 5-6 tysiącach kończąc. I w tej chwili ktoś się zorientował w drugim roku wojny, że już nie ma żołnierza na Ukrainie. No więc wreszcie Polska zacznie wydawać, przynajmniej nominalnie, zacznie wydawać Ukrainie jej obywateli, którzy trudnią się przemytem ludzi. A tam co? My dojdzie do ekstradycji Ukraińców na Ukrainę, a tam co? Zapłacą kolejną łapówkę i znowu zwieją i znowu będą trudnić się handlem ludźmi i przemytem? Nie wiem. Rzeczpospolita podaje, że 80 tysięcy ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym wjechało do Polski po 24 lutego 2022 roku i wyparowało. Ukraina buńczucznie zapowiada, że będzie za nimi wydawać międzynarodowe listy gończe. I teraz ciekaw jestem, co pani Agnieszka Holland na ten temat, i pani Ochojska i cała reszta będą rzucać się do stóp tych dezerterów, broniąc ich, czy co? Jak to będzie? No, kolejny film, Zielona Granica, teraz będzie Czerwona Granica. Pani Holland zresztą, zobaczcie, nie opuszcza poczucie humoru. Oto w wywiadzie dla Süddeutsche Zeitung stwierdziła, że gdyby w Polsce głosowały tylko kobiety, na pewno nie wygrałaby żadna partia prawicowa. Pani Holland w ogóle postuluje, żeby przez jakiś czas głosowały same kobiety, bo za długo już trwał patriarchat. W koszarowej gwarze o osobach, które dostawały takich poglądów jak pani Holland, mówiło się, że są niespulchnione. Znalazłem takie słowo, które mogę państwu metaforycznie powiedzieć, nie posługując się tymi koszarowymi określeniami. Więc kobiety niespulchniane potem takie zaczynają mieć poglądy. Więc może by się znalazł ktoś, kto spulchni. Spulchni ziemię. Okudżawa. To żeby nie było, że ja tutaj jakieś złe mam zamiary wobec pani Holandessy. Zresztą nie sama pani Holandessa. Pani Janda też ostatnio wycelowała i wystrzeliła. Stwierdziła, że PiS zabił jej matkę. Kaczyński zabił jej matkę. Dlaczego? Bo siedziała przed telewizorem i tak się denerwowała, że się jakiś guz zrobił i umarła. No to droga pani Krystyno, o ile mogę tak familiarnie się do pani zwrócić, trzeba było wziąć mamę za rękę i na spacer wyprowadzić, żeby tak nie siedziała cięgiem przed tym TVN-em. Przecież wiadomo, że stałe używanie TVN-u jest źródłem wielu groźnych chorób, w tym niektórych o pochodzeniu wenerycznym także. Nie wpadła pani na to, co? Zresztą z panią Jandą mamy też wielkie problemy. Z paniami w ogóle w wieku postbalzakowskim zaczynają być problemy. Nie wszystkimi, bo na szczęście jest wiele kobiet szlachetnych i pięknych w umyśle, ale z niektórymi mamy problem. Pani Holland kręci z Curunią Janosika, który jest homoseksualistą. No coś niebywałego. To lepsze jak baba z brodą w dawnym cyrku. A pani Janda najpierw jej ktoś robi na głowę ciągle. I ciągle musi myć głowę, bo ciągle jej ktoś robi na głowę. Potem naraz musi kompulsywnie wyjeżdżać z Polski i nie wyjeżdża. Potem opowiada jakieś jeszcze inne rzeczy kosmiczne, a na końcu mówi, że Kaczyński zabił jej matkę. Jak mogłeś, Jarosławie Kaczyński, tak postąpić z 90-letnią matką naszego skarbu narodowego, Krystyny Jandy? Przy okazji Krystyny Jandy muszę państwu powiedzieć, że patrzymy na nią tak, jakie role odgrywała? Odgrywała czasem rolę mądrych kobiet. I niektórym się to połączyło z panią Jandą. Nie wiem, czy słusznie, ale coraz częściej dochodzę do wniosku, że raczej nie. Rola kobiet w polityce. Róbcie więcej parytetów i będzie coraz lepiej. Nie, żebym nie cenił kobiety. Ja cenię. Cenię, wielbię, szanuję niewiasty, kobiety, damy. Gorzej z kokotami, wariatkami i innymi mniejszościowymi tworami okoliczności. Tu musimy się strzec, bo możemy wpaść we władzę dużego szaleństwa. Rozpoczęła się wyliczanka. Wrócę za chwilę do Ukrainy, na Ukrainę i do kwestii ważnych, ale rozpoczęła się wyliczanka, kto lepiej i mocniej zachoruje na COVID-a. Tak, tak, nie przesłyszeli się państwo. COVIDyzm znowu, bo jesień idzie, trzeba znowu ludzi złapać za maskę i rozpocząć wyliczankę raz, dwa, czy umrzesz ty. A jak nawet nie ty, to kto inny? Kto inny? Więc znakomity przykład z ostatniej chwili dała pierwsza dama Ameryki, pani Jill Biden, która honorowo zachorowała na COVID-19. Nasza znakomita tenisistka też jakoś słabiej. No i coś tu się dzieje. Te choroby zresztą się bardzo rozpowszechniają. Ognisko chorób, chciałem poinformować sanepid, jest w koalicji Trzecia Droga. Tam musi być, nie wiem, albo oni coś biorą, co trzeba skontrolować, albo tam się szerzy jakaś niebezpieczna choroba umysłowa, ponieważ pan Hołownia wyskakuje z coraz to lepszymi postulatami. Teraz na przykład stwierdził, że zlikwidujemy czerwone paski na świadectwach. Będą paski wielokolorowe. Ta chłopie, nie wiem, do jakiej szkoły ty chodził, może do jakiej innej, ale u nas w Polsce na świadectwach były paski biało-czerwone. Biało-czerwone. A ty, Hołownia, do jakiej ty szkoły chodził? Hołownia chciałby mieć tęczowe. Tęczowe załóż sobie portasie i idź na wiec. Na pewno dostaniesz dużo głosów. O, a propos chorób umysłowych, to niestety pod lekarzu lecz się sam. Był czas, kiedy na jednym oddziale spotkałem się z niejakim Bogdanem Klichem. Nie był tam on w charakterze pacjenta, a szkoda, tylko praktykującego adepta psychiatrii, ponieważ skończył Akademię Medyczną. Kiedyś wam opowiem o początkach Bogdana Klicha, ale nie teraz, nie chcę o tym mówić. Chcę jedynie nawiązać do jego profesji. Oto Bogdan Klich na swoim koncie na Twitterze rozpowszechnił coś takiego. Zobaczcie. To Kaczyński jest zagrożeniem. Dla twojej rodziny, dla twoich dzieci, dla twojego zdrowia, dla twoich pieniędzy, dla Polski, dla kobiet, dla ciebie. Kaczyński jest zagrożeniem. Ale Jarosław czy Teodor Kaczyński? Jarosław. I mówi to człowiek, który nie tylko, że likwidował polską armię, to za czasów jego ministrowania, jak był ministrem obrony narodowej, to było ministrowanie z Jarosława Haszka, wydarzyły się też wielkie katastrofy i w Miłosławcu, i w Smoleńsku. Ja bym dodał, że panie Klich, niech pan sobie da spokój z działalnością publiczną, bo gdzie pan się pojawisz, to się dzieją rzeczy straszne. No, ale jak psychiatra dowodzi armią, to lepszej facecji już naprawdę Haszek by nie wymyślił po najtęższym piwie. No a tutaj mamy kandydata na senatora, Bogdana Klicha, który mówi, że Kaczyński jest zagrożeniem. Ja mam różne myśli o Jarosławie Kaczyńskim i różne z nim doświadczenia, ale nie wpadłbym na to, że może być zagrożeniem. No bo czego? No i z tych zdarzeń takich quasi ciekawostkowo-psychiatrycznych, zobaczcie państwo, Chłop się 18 lat ukrywał. Ścigany był międzynarodowym listem gończym, nakazem aresztowania, listami gończymi przez prokuraturę w Białymstoku. I naraz, jak miał już 58 lat, nieprzepisowo szedł na przejściu dla pieszych. Złapały go policjanty i ponieważ zachowywał się podejrzanie, sprawdzili i okazało się, że chłop 18 lat się ukrywał, wpadł na przejściu dla pieszych. Tak to bywa. Z tych takich już mniej śmiesznych informacji, to czytałem w tym tygodniu publikację o tym, że Prigorzyn zostawił testament. I teraz według tego testamentu, który tego upiornego legatu, jaki zostawił Prigorzyn, na czele grupy Wagnera ma stanąć oficer o kryptonimie Lotos. Ale jednocześnie kontrolę nad grupą Wagnera chce przejąć bezpośrednio już rosyjskie Ministerstwo Obrony, ponieważ Rosja musi zdyscyplinować wszystkie afrykańskie działania grupy Wagnera. Ciekawe, czekam na informacje, jak tego coś ciekawego się dowiem, to będę wam relacjonował, bo tak jak zacząłem od mafii, mówiąc o tym, że mafia ma długie ręce, które macza w tej wojnie i wyciąga z tego ogromne pieniądze, bogaci się w sposób taki, jakby windą jechała w górę, tak też i te organizacje militarne typu Wagner Group to właściwie zbrojne ramię mafii, tych rosyjskich wschodnich mafii. Warto się temu przyglądać, bo więcej dowiemy się, śledząc kryminalne życie Rosji i Ukrainy, niż oficjalne meldunki jednych i drugich, bo jak wiadomo, jedni i drudzy kłamią. Zdarza mi się spojrzeć na przykład na takiego propagandystę, który działa po drugiej stronie frontu, na Patryka Lancastera, i tam zupełnie inne rzeczy oczywiście wychodzą, zupełnie inne rzeczy są podkreślane i tak oglądam z jednej strony te ukraińskie wszystkie produkcje, potem oglądam Lancastera i już kompletnie nie wiem, co myśleć. Sięgam do źródeł kryminalnych, do informatorów, którzy kiedyś informowali mnie o mafii gazowej i o mafiach rosyjskich i wtedy dopiero zaczynam otrzymywać jakieś pożywne, lepsze informacje. Nie wiem, czy to jest z gatunku działalności mafii, ale George Soros przejął już pełną kontrolę nad Rzeczpospolitą. No, jak wiadomo, teraz będziemy mieć przynajmniej analizy finansowe prosto z brzucha piekła, czyli od finansowego grandziarza, jak go nazywa Stanisław Michalkiewicz, czyli Sorosa. I pierwsza informacja już Rzeczpospolitej i bardzo interesująca. Ja ją przeczytam tak, jak zanotowałem, żeby Państwu nic nie pokręcić. Rząd potrzebuje pożyczyć zawrotną kwotę na budżet przyszłoroczny. W przyszłym roku będzie rekordowa podaż rządowego długu. Będzie też mniejszy popyt na polski dług i może on być mniejszy o 60 miliardów. Jak wiadomo, spekulant Soros gra na takich instrumentach, więc wie, o czym tam się pisze, jeżeli już ma wpływ na Rzeczpospolitą. Sam wykup obligacji i długu publicznego w przyszłym roku będzie nas kosztował 145 miliardów złotych. Może dojść do ryzyka przeceny polskiego długu. No, trzeba jednak pamiętać o tym, że pisze o tym gazeta przejęta przez Sorosa. Żeby nie doszło do kolejnej afery FOS, że nasze służby znowu wpadną na pomysł, że będą kupować polski dług po zaniżonych cenach, a potem się okaże, że w ten sposób rozkradną już całkowicie majątek narodowy. Stoimy w obliczu zagrożenia FOS numer 2. Zaczyna się handel polskim długiem na rynku wtórnym. A tam mogą pojawić się przeróżne służby, organizacje, które będą chciały mieć w ręku polskie nieruchomości i to, co zostało w polskich rękach, czyli parę spółek Skarbu Państwa, polskie lasy i polską ziemię, a zwłaszcza tą ziemię najbardziej cenną. To wcale nie jest takie niemożliwe. Przypominam o wizycie konferencji rabinów północnoamerykańskich w Polsce, która przeszła bez echa. Ja mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, ale w tym tygodniu już otrzymałem potwierdzenie, że przyjechali rzeczywiście rozmawiać o mieniu bezspadkowym. A wyszło tylko, że poparli polskie roszczenia dotyczące reparacji od Niemiec za II wojnę światową. No tak, między wierszami, tak jak między kroplami, Dobry szermierz potrafi skakać między kroplami, a dobry wywiadowca czyta między wierszami. Teraz z Watykanu. Rzecz taka, która postawiła mi trochę resztki włosów na głowie. Oto jezuita Antonio Spadaro, osobisty przyjaciel papieża Franciszka, redaktor naczelny La Civita Cattolica, stwierdził, że Jezus wobec kobiety z Kanan, tej kobiety kananejskiej, o której mówił, że czy daje się szczeniętom to, co jest na stole, stwierdził, że Jezus wobec kobiety z Kanan wykazał się obojętnością i zachował się jak zamknięty teolog, zamknięty w sztywnych ramach, bez miejsca na miłosierdzie. Jezus jawi się w tej Ewangelii Mateusza bodaj jako zaślepiony nacjonalizmem i rygoryzmem teolog. Według Antonio Spadaro. Jezus został uzdrowiony przez wiarę tej kobiety, twierdzi Spadaro. A ja sobie myślę, czy Spadaro czasem już też nie należy do tej samej sekty, do której należy pani Janda, pani Holland, pan Klich. Zobaczcie, ilu już mamy tych znakomitych iluminatów umysłowych. Dołączył Antonio Spadaro. No trudno się dziwić, jeżeli papież Franciszek od rana do wieczora słyszy, przychodzi kapciowy i mówi, trzeba by trochę zmienić Ewangelię. Potem przychodzi siostra, przynosi kaszkę i mówi, trzeba by trochę zmienić Ewangelię. Potem przychodzą, ubierają go na jakąś audiencję i tam mu gadają już te purpuraty wszystkie. Trzeba by trochę zmienić Ewangelię. No to w końcu jak się wyrwie na swobodę ten Franciszek, to mówi, Katarzyna Wielka, Piotr II, fascynuje się takimi władcami, bo wszyscy oni potrafili pościnać głowy najbliższym na dworze, jak tamci za bardzo zamykali się w intrygach. On pewnie też by tak chciał, ale nie umie. No to ma Spadaro kapciowego i całą resztę. Zastanawiające jest swoją drogą, mówiąc o sferach watykańskich, milczenie naszego kapciowego. O kim mowa, to wszyscy w Krakowie wiedzą, a on dużo wie, a milczy. Ale dlatego, że milczy, to jest nietykalny. Nawet TVN-y tam nie chodzą. Jeden podszedł, zapukał w drzwi i uciekł od razu. To tylko w jednym filmie Sekielskich było. A potem już dalej nie poszli. Nietykalne są te kapcie. Co tu jeszcze ciekawego? Palikot z wojewódzkim w rosnących długach. Nie wiem, dlaczego tak mi się nie zmartwiła twarz. Manufaktura piwa, wódki i wina, którą obaj panowie firmują, pod koniec lipca miała już zadłużenie 177 milionów złotych. Dobrze idą chłopaki. Może więcej piją, a mniej liczą. No nie wiem, jak to jest, ale jest z nimi nie najlepiej. Nie najlepiej jest też z AstraZeneką i BioNTechem, zobaczcie. Wsypią się pozwy na skutki uboczne szczepionek na COVID-19 wyprodukowanych przez AstraZeneca, BioNTech i Pfizer. Pacjenci twierdzą, że firma nie dochowała należytej staranności przy informowaniu o możliwych komplikacjach wynikających z zaszczepienia. Celowo tak szybko to przeczytałem, tak jak te wszystkie uwagi się czyta w reklamach środków farmaceutycznych i parafarmaceutycznych. No chyba dobrze, że mają problemy. Im większe problemy mają koncerny farmakologiczne, tym lepsza nasza. Z postępów jeszcze świata, wróćmy na chwilę jeszcze na Ukrainę, oto deputowani ukraińscy otrzymali zakaz przyjazdu do Polski na forum ekonomiczne w Karpaczu. No wszyscy się popłaczemy. Nie mogą przyjechać i nas nie oświecą, jak prowadzić ekonomię. Dlaczego dostali zakaz? No bo Polska utrzymuje sankcje i nie wpuszcza zatrutego i dziadowskiego zboża z Ukrainy. Do 15 września, przypomnę, trwają też sankcje Unii Europejskiej. Polska domaga się przedłużenia tych sankcji, a Ukraina donosi na nas, gdzie może i jak może, bo jak wiadomo, to nasi najwięksi przyjaciele. Więc deputowani do ukraińskiego parlamentu nie mogą wyjechać z Ukrainy do Polski. Zakaz dostali. Jak Państwo zauważyli, w ogóle nastąpiła jakaś taka cisza wokół flagi żółto-niebieskiej. Już nie mówię o czerwono-czarnej. Jakoś tak mniej politycy afiszują się z miłością do Ukrainy. Zniknęły te wszystkie wstążki dziwaczne, przypinane nie z polskimi barwami w polskich mediach, utrzymywanych za pieniądze polskiego podatnika. Wszystko to zniknęło. Dlaczego? Chyba z sondaży wynikło, że naród tubylczy jest wściekły na przybyszy i każdy, kto będzie właził w tyłek Ukraińcom, dostanie w tyłek od wyborców. Obawiam się, że po 15 października z powrotem wyciągną te flagi gdzieś z magazynków i zaczną je wywieszać. My musimy zadbać o to, żeby już tak nie było, bo Polska jest krajem, w którym barwami jest biel i czerwień oraz orzeł jest godłem. Tryzub i te wszystkie szmaty proszę pochować albo wywieszać sobie po drugiej stronie granicy. Ale co to się dzieje na tej Ukrainie, to przechodzi ludzkie pojęcie. Zobaczcie Państwo, kraj ogarnięty wojną, utrzymywany z żebractwa i jałmużny całego świata, robi superprodukcję filmową Dowbusz. Superprodukcja. Zobaczcie, tu jest jakiś zwiastun tego dziwactwa, w którym zagrała pani premierówna Agata Buzek, patriotka. Jest to wyraźnie antypolski film, sądząc z opisów, bo nie widziałem jeszcze, o bandziorze ukraińskim, którego robi się bohatera i który mordował Polaków, jakim Dowbuszu. Ale co ciekawe, wysokobudżetowy film, superprodukcja. W Polsce odroczono premierę do powyborów. Postanowiono nas nie drażnić przed wyborami, więc po wyborach ma być premiera Dowbusza. Na świecie już to jest kolportowane. Ten paszkwil antypolski kosztował wiele milionów dolarów. Superprodukcja. Mamy wojnę. Żebranina na Ukrainie trwa na całym świecie, a oni superprodukcję przygotowują i przedstawiają w całym świecie. Antypolską oczywiście. Widzicie w tym jakąś logikę? To logika jest taka sama jak w fabrykach Poroszenki, które ciągle działają. Dowbusz i pani Buzek, a tam jeszcze jeden jakiś aktorzyna polski gra. Tak jak kiedyś w antypolskim filmie 1612 rosyjskim grał ten sam aktor, który z Skrzetuskiego grał w nieudanej ekranizacji Ogniem i Mieczem. Nie chcę wspominać jego nazwiska, żeby mu nie robić konkiety. Teraz dwie informacje z rynku finansowego. Pierwsza. Vanguard i BlackRock, czyli największe korporacje, największe firmy finansowe świata, które mają aktywa pasywne największych korporacji, odchodzą od popierania postulatów klimatycznych. Proszę, zobaczcie taką analizę. Czyżby robiło się gorąco, nie tam, gdzie trzeba? No i oczywiście polskie władze finansowe, w tym wypadku Bank Pekao S.A., Pekao Bank Polski, przepraszam, Pekao Bank Polski, zobaczcie, tu jest screen ze strony Pekao Bank Polski, reklamujący przyspieszenie kreowania cyfrowego pieniądza CBDC. Chcą nam zabrać gotówkę. Tu nam mówią, PiS nam mówi, że nie, będziemy mogli płacić gotówką, a robią wszystko. Jesteśmy w czołówce państw, które pozbywają się gotówki i to jest robota Morawieckiego. Żeby nie było wątpliwości, bo nie Kaczyńskiego, bo Kaczyński na pieniądzach się zna słabo. To jest robota Morawieckiego. A to, co jest na stronie Pekao Bank Polski, niech będzie takim złowróżbym memento co do prawdziwych zamiarów frakcji Morawieckiego przynajmniej. Zapytacie, kto jest we frakcji nie Morawieckiego? Na przykład pan Robert Bąkiewicz. 18 na liście PiS w Radomiu z ramienia suwerennej Polski. I cóż, z dumnego lidera Marszu Niepodległości, z ciekawego działacza, 18 miejsce gdzieś wycieruch listy PiSu. Nie wstyd. Słabo. Mnie to rozczarowuje, panie Robercie, bardzo mocno. Robiliśmy z panem wywiady i myślałem, że pan twardszy facet. A tu taki drugi dziambor się z pana zrobił. Bo ten dziambor znowu, wiecie państwo, teraz trwa taka zabawna bardzo gra w przeskakiwanie, w klasy. Dupniak wskakuje do tej partii, Siurak do tamtej i tak w kółko będą skakać, aż się gdzieś umoszczą. I tak pan dziambor, taki mądry był, taki był pełen rad dla wszystkich, a sam skończył w ZSL-u. No ten ZSL-u, a pan Bąkiewicz, no też nieładnie, nieładnie. Na 18. miejscu na liście PiS-u i to z ramienia suwerennej Polski. Nieładnie. Z rzeczy poważniejszych mówicie państwo, że nie zająłem się zjawiskiem Tucker Carlson. Zająłem się, mówiłem o tym parę razy. Zresztą Tuckera oglądam ile mogę, bo zawsze to jest ciekawe, te jego poglądy są mocne, nie z wszystkimi się zgadzam, ale dwa wywiady Tuckera Carlsona przewróciły rzeczywistość medialną do góry nogami. Wywiad z Donaldem Trumpem, który ma już w tej chwili ponad 210 chyba milionów odsłon i ostatnio wywiad z Viktorem Orbanem, który dochodzi do 100 milionów odsłon. Tucker Carlson pokazał, że nie są mu potrzebne żadne media, a wyrzucenie z Fox News od zgrzybiałego Murdocha tylko mu dobrze zrobiło. Jego wywiady są oglądane, są zjawiskiem, a sam Tucker Carlson stał się arbitrem elegancji na całej sensownej prawicy w Stanach Zjednoczonych. To ciekawe i to napełnia otuchą. Osobną rzeczą jest treść tych wywiadów, dosyć kontrowersyjna. Pan Orban wypowiedział bardzo mocne poglądy, do których ma prawo. Zaprezentował się jako figura polityczna, a przecież stoi na czele niewielkiego narodu, niewielkiego państwa, państwa o niewielkich potencjach, podczas gdy Polska kilkukrotnie większa i o kilkukrotnie większych potencjach no, ma przywódców takich, jak ma. I wyobraźcie sobie państwo prezydenta Dudu u Tuckera Carlsona. Już zaczyna być zabawnie, co? Na przykład Tucker Carlson mówi tak. Panie prezydencie Dudu, co pan sądzi o rozwoju sytuacji w Europie? No i co powie pan prezydent Dudu? Pokiwa głową, zrobi znaczącą pauzę, po czym powie, ja się ciągle uczę i ciągle dowiaduję się czegoś nowego. Tucker Carlson w swoim zwyczaju dopyta, no ale co pan sądzi o tej sytuacji międzynarodowej? Podkreślam, odpowie pan Duda, podkreślam. Musimy być bardzo odpowiedzialni. Ale Tucker Carlson mu przerwie i powie, panie Dudu, ale co pan sądzi o tej sytuacji międzynarodowej? I wtedy pan Dudu zniecierpliwiony powie, panie Tucker, proszę ważyć słowa. Proszę ważyć słowa. I tak będzie trwało przez godzinę. Dowiemy się, no tyle co się dowiemy, ale jeżeli mogę coś podpowiedzieć Tuckerowi Carlsonowi, proszę zaprosić pana Dudu na wywiad. Wywiad z panem Dudu będzie miał miliony odsłon, tylko czy my chcemy takiej reklamy z drugiej strony? A kogo byście państwo proponowali, żeby wysłać do Tuckera Carlsona na wywiad? Proszę, mówcie, piszcie. To może być ciekawe. Którego z polskich wielkich napompowańców byście tam wysłali? Do Tuckera. Żeby tak usiadł, porozmawiał jak człowiek z człowiekiem. Bo już, że pan Dudu może, to wiemy. No, po angielsku mógłby. Przecież, bo się ciągle uczy. Dobrze, to wywiad. Gadowski nie zrobił wywiadu z panem Dudu z różnych powodów, chociaż obiecywałem. Nie zrobiłem. Nie z mojej winy, wiecie dlaczego. To może Tucker Carlson by zrobił. Zadzwońcie do kancelarii prezydenta i powiedzcie, tu Tucker Carlson, panie Dudu, czy pan się zrobi ze mną wywiad? No i ciekawe, co odpowie, co? Ja to mogłem zrobić właściwie, ale nie, bo by mnie zamknęła zaraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zaraz by mnie tu zrobili, jakbym ja tak zrobił. Ale może Tucker mnie ogląda i zadzwoni. Panie Tucker, niech pan zadzwoni. Więc Tak to jest. Pojawiły się też takie poglądy, które są dosyć sensowne, ale bardzo niepopularne, że albo Ukraina wciągnie do wojny NATO i wtedy osiągnie swój cel, albo niestety w tej wojnie, chociaż teraz znowu trwa propaganda tego, że ofensywa ukraińska przynosi niespodziewane efekty, przełamali pierwszą linię obrony, tą najsilniejszą, i teraz już przełamią drugą i trzecią. Nie wierzę w to, mówiąc szczerze. Porównując potencjał obu tych armii i narodów, to zapowiada się długa, krwawa zima i na wiosnę nie wiadomo co. Ukraińcy będą teraz działać tylko w tym kierunku i służby ukraińskie, żeby tak sprowokować NATO, żeby Rosja weszła w wojnę z NATO. To jest jedyna szansa na to, że koleje wojny się odwrócą. Inaczej trzeba będzie zawrzeć kulawy rozejm, jakiś, nie wiem, wariant koreański na przykład, czy między Indiami a Pakistanem chyba trwa w tej chwili też taki rozejm dziwaczny. Więc trzeba będzie taki rozejm wieloletni zawrzeć i Ukraina straci trochę swojego terenu, tego takiego najbardziej cennego. No taka jest rzeczywistość. Więc to jest niebezpieczny moment, kiedy działania służb specjalnych Ukrainy mogą zmierzać ku temu, żeby wciągnąć NATO, a przynajmniej stworzyć taką sytuację, żeby NATO musiało zareagować piątą poprawką chociażby. Czy tak będzie, zobaczymy, ale jest to rzecz możliwa. Taki tydzień nam minął, w którym przyspiesza wyborczy walec. O, leci już z góry całkiem żwawo, będzie leciał coraz szybciej i miażdżył po drodze przeróżne subtelne problemy. Kto wygra? Czy to rzeczywiście są tak, aż tak historyczne wybory, jakby chcieli tego przywódcy? Czy rzeczywiście jest tak, jak mówi Jarosław Kaczyński, że jak nie wygra PiS, to jest finis Polonia? Wiecie Państwo, ja mam do tego zupełnie zdroworozsądkowe podejście. Uważam, że PiS był dobrym narzędziem, bo nie mieliśmy innego, do wyprowadzania Polski z tego niewolniczego skrętu w kierunku Berlina, w jaki wprawił PiS Donald Tusk i Platforma Obywatelska. Przypomnijcie sobie jakość naszych premierów. No, pani Kopacz, skądinąd może i sympatyczna, no ale jaki to był, jaka to była garsonka, jaki to był garnitur. Więc PiS był dobrym narzędziem, żeby wyprowadzić Polskę z tego niebezpiecznego dla suwerenności skrętu. Ale narzędzie się zepsuło. Narzędzie się zużyło. A co się robi ze zużytym narzędziem? Wyrzuca się bez emocji. PiS to nie Polska. PiS to nie polska racja stanu. Jakkolwiek by Kaczyński się natężał. On jeden, który myśli tam. Rzeczywiście. To nie jest równoznaczne z polską racją stanu. W tej chwili trwa rejestracja list wyborczych. Z tego, co wiem, ogólnopolskie listy obok tych dużych partii i tych trzecich nóg i dróg i tej bolszewi, postbolszewi zarejestrują także Konfederacja i o dziwo, i tu jest duża niespodzianka, że udało się, ale z najnowszych informacji wiem, że uda się zarejestrować ogólnopolskie listy ugrupowaniu Polska jest jedna, pana Piecha. Proszę, ugrupowanie, które w ogóle nie występowało w sondażach, które w ogóle nie występuje w mediach, które gdzieś tam, dopiero niedawno, bez pieniędzy i bez koniecznego hałasu medialnego powstało, zarejestrowało wszędzie swoje listy. Będą mieli swoich kandydatów. Tworzy się jakaś alternatywa, ciekawa alternatywa. Nie wszystko stracone. A proszę Państwa, w tych wyborach ja osobiście będę głosował tak, żeby nie mieć do siebie absmaku. Żeby nie głosować na mniejsze zło, żeby nie głosować na mniejsze upapranie. Żeby nie głosować na młotek, który nie przybija gwoździ. Będę głosował na to, na co mi się podoba i co chcę, żeby dla Polski służyło. I nie będę kalkulował, czy to się opłaca, czy się nie opłaca, czy to głos stracony, czy nie stracony. Czy to będą głosy stracone, to się okaże po policzeniu tych głosów. Jak na razie mamy pierwsze zaskoczenie. zarówno niezależna kandydat Lucyna Kulińska zarejestruje się w Krakowie, jak i listy wszędzie zarejestruje Polska jest jedna. A więc mamy alternatywę. I teraz się dopiero zacznie. Zaczną wyciągać, co to ta Polska jest jedna, ale zaczną opluwać. Ale pieski szkolone ze wszystkich stron się rzucą teraz na tą listę Polska jest jedna. Im bardziej ich będą opluwać, tym bardziej się do nich uśmiechajcie. Tak z doświadczenia już wam podpowiem. W kolejnych tygodniach przed wyborami będę państwu odsłaniał jeszcze przeróżne historie i tajemnice, których gdzieś tam, które gdzieś tam podpatruję. Proszę też o odzew, proszę o rozmowę z państwem na te różne tematy. Jeżeli się gdzieś pomyliłem, to oczywiście przepraszam. Ostatnio na przykład pomyliłem Georges'a Brassensa z Jacques'em Brelem. Ktoś mi to wytknął i bardzo dobrze. Zdarzają mi się takie pomyłki, czasem się przejęzyczę, czasem coś innego myślę i powiem. Rzecz polega na tym, żebyśmy rozmawiali i przecież ja nie jestem nieomylny. Daleko raczej mi do tego. Więc dobrze, rozmawiajmy. Im bliżej wyborów, tym bardziej się naradzajmy, ale nie przez media elektroniczne, tylko osobiście. Bo oni tego bardzo nie lubią. Tam żadne Pegasusy nas nie podsłuchają. Tak jak tutaj zresztą, gdzie siedzimy, że tylko przysyłają drony w postaci much, tak jak w zeszłym tygodniu, a tak to nic. Dobrze. Dziękuję państwu, że byliście ze mną. Do zobaczenia, jak Pan Bóg pozwoli, za tydzień. A teraz cieszcie się jeszcze fajną, dobrą pogodą, a dzieciaki jak najlepszych ocen na początku roku szkolnego i żeby nigdy was już nie dopadła zdalna edukacja, czyli pseudoedukacja psująca mózgi. Tylko bezpośrednia edukacja, tylko człowiek z człowiekiem to jest prawdziwa nauka. Tak uważam. Może już jestem bardzo stary. Pozdrawiam. Zdrowia i wolności. Do zobaczenia.